llegan aquí. Hoy voy a Colombia y eso se zrobię Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Jest czwartek, a więc czas na kolejną audycję Dar i Tajemnica. Przed mikrofonem Alicja Cychowska
i Piotr Cychowski, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
A z nami jest nasz gość, ksiądz dr Sławomir Kunka, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.
Szczęść Boże, proszę księdza. Bardzo cieszymy się, że jest ksiądz z nami.
Przybliżmy teraz pokrótce sylwetkę naszego gościa.
Ksiądz Sławomir święcenia kapłańskie przyjął w 2004 roku w Pelplinie.
Obecnie jest wykładowcą teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.
Jest autorem wielu publikacji książkowych, takich jak Teologiczna wizja cielesności człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły, Jana Pawła II, Elementarz człowieka wolnego, Miłosierdzie niepokalanego poczęcia czy Szkice do Mariologii obiektywnej.
Jeżeli chodzi o zainteresowania, ksiądz Sławomir interesuje się teologią ciała i mariologią.
Proszę księdza, na samym początku audycji wróćmy do początków. Jak zaczęła się ta właśnie droga rozeznawania życiowego powołania?
Wszystko ma swój początek, a w życiu człowieka zawsze tym początkiem jest serce matki. I pewnie w moim wypadku, tak jak w przypadku chyba wszystkich powołanych, wszystko zaczyna się od rodzinnej atmosfery. Może nawet jeszcze wcześniej, dosłownie pod sercem matki, bo wiem, że jestem dzieckiem bardzo upragnionym, które kosztowało nie tylko miłości małżeńskiej sporo, ale przede wszystkim modlitwy, aby mógł się począć i przyjść na świat. Więc najpierw jest świadomość tego, że miłość człowieka, rodziców, uprzedza twoje istnienie, a później również to, że jesteś w atmosferze wychowywany do tego, aby cieszyć się swoim życiem, aby nie liczyć się z tym, co mówią inni, ale odkrywać własną wartość. I tak jest początek. Zawdzięcza się go rodzicom. I to jest wielki skarb, dlatego pewnie taki początek mojego powołania. Później świadomość tego, że nie jestem pierwszy w rodzinie, który chciał swoje życie oddać Bogu. Wcześniej byli inni. Niektórym się udało, inni z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli wejść na drogę powołania. A moje powołanie pewnie zawdzięczam przede wszystkim atmosferze rodzinnej, konkretnym ludziom, sytuacjom, czasami bardzo trudnym, niełatwym. No taki był początek, mówiąc najprościej.
Proszę księdza, powiedział ksiądz, że był ksiądz powołany tak naprawdę na wskutek miłości, bo to miłość naszych rodziców jest takim impulsem tego, że my przychodzimy na ten świat. Okazało się potem, że ksiądz powołany jest też do kapłaństwa. To właśnie wróćmy do początku, jak ta myśl o kapłaństwie się formowała, skąd ona się w ogóle wzięła?
Pewnie zupełnie na początku chciałbym jeszcze dodać, że świadectwo każdego powołanego jest inne. I moim świadectwem nie chciałbym na pewno zniechęcić tych, którzy po swojemu je przeżywają. Bo muszę powiedzieć coś bardzo może dziwnego, rzadziej spotykanego. Czasami jest tak, że człowiek po prostu wie. Tak samo jak świadomość bycia Polakiem, katolikiem, to jest coś, co uprzedza moją świadomość. To nie jest coś, czego ja muszę się dowiadywać, ja to odkrywam. Jeśli chodzi o powołanie kapłańskie czy do życia zakonnego, niektórzy mają tak, że wiedzą, że nie od razu mogą być w zakonie czy księżmi, że najpierw trzeba się zakochać, najpierw trzeba zobaczyć, jakie są w życiu różne sytuacje, różne sprawy, no, zdać maturę, a później człowiek podejmuje bardzo świadomie decyzję do tego, do czego tak naprawdę gdzieś głęboko zawsze czuł się przekonany. I może to wydaje się dziwne, ale ja chyba od kiedy mogłem wiedzieć, od kiedy myślałem, od kiedy była świadomość tego, kim jestem i co chcę robić, to zawsze było kapłaństwo. Pierwszy obraz, który w ogóle z życia świadomego pamiętam, taki dłuższy, dotyczy sytuacji, kiedy starszy ksiądz proboszcz w kościele stroił kwiaty przed ołtarzem i wtedy powiedział, że brakuje róż. Ja pomyślałem jako chłopiec, który nawet wtedy ministrantem nie byłem, nawet nie wiem w jakich okolicznościach ja się tam znalazłem, ale gdy usłyszałem to zdanie, pobiegłem do domu, żeby z ogrodu zerwać róże. I wtedy mama zapytała, co ja robię i wytłumaczyła, że te róże się nie nadają, że one są dzikie. A to był mój taki pierwszy obraz. To znaczy ja pobiegłem gdzieś, bo wiedziałem, że ktoś czegoś potrzebuje dla Boga. I teraz po latach, kiedy do tego wracam, no to jest taka pierwsza przesłanka. Później niejedną różę zrywałem dla koleżanek, w których się zakochiwałem. To jest zupełnie naturalne dla człowieka, który dorasta, dojrzewa. Ale gdzieś w sercu było przekonanie, że ostatecznie róże mojej duszy, róże mojego życia chcę oddać Panu Bogu. Gdzieś w tym wszystkim zawsze była ta najpiękniejsza z róż, które kwitną w ogrodzie Bożym, to znaczy Maryja.
Czas formacji duchowej przed podjęciem tej drogi kapłańskiej na pewno jest czasem bardzo indywidualnym. Dla każdego powołanego człowieka, dla każdego z nas. Każdy przeżywa go na swój sposób, ale może była jakaś osoba na tej właśnie drodze, która pomogła księdzu w wyborze tej duchowej drogi. Ktoś, kto wspomógł słowem, ktoś, kto może nakierował, a może ktoś, kto służył zwykłą radą.
Pewnie gdzieś w tym wszystkim bardzo ważne środowisko to jest też dorosłych nauczycieli, katechetów, może też księdza proboszcza, którego już wspomniałem, już dawno temu, od dawna nie żyje. To był starszy kapłan, który zawsze wokół siebie budował atmosferę taką zwyczajną, a z drugiej strony nadzwyczajną. Swoim zachowaniem, sposobem bycia sprawiał wrażenie tajemniczości. I coś w nim, nie do końca wiedziałem co, pociągało mnie. Chciałem też kiedyś takim zostać. Czy inne osoby, które spotykałem, które również przez antyświadectwo bardzo mocno pomogły mi w tym, że zostałem kapłanem. Ja nigdy nie spotkałem złego księdza, ale bardzo często spotykałem ludzi świeckich, którzy źle mówili o księżach. I dzisiaj jako ojciec duchowny często mówię o tym klerykom, że obok pozytywnego przykładu i miłości życia rodzinnego dla mnie bardzo ważna była atmosfera, którą spotykałem na podwórku. To znaczy to, że się źle mówiło o księżach. Ja nigdy nie spotkałem złego księdza. Chciałem pokazać, że księża są dobrzy, że mogą żyć naprawdę Bogiem, powołaniem. I tak jak potrafię, tak jak jestem do tego zdolny, próbuję ciągle nie tylko sobie dowodzić, że tak jest, ale też pokazywać ludziom, że Bóg naprawdę powołuje i może zmienić życie ludzi i ze słabych uczynić ludzi, którzy potrafią się skoncentrować na tym, co naprawdę jest ważne.
To jest bardzo ciekawe, co ksiądz powiedział, bo tak naprawdę antyprzykład często demotywuje, a w księdza przypadku on bardziej motywował. No i właśnie zmotywował tak księdza, żeby wstąpić na tą drogę i udowodnić, wbrew tym wszystkim antytezom postaci księdza. Jak wspomina ksiądz zatem czas formacji w seminarium? Czy był to czas owocny, czy był to czas, w którym ksiądz zbliżył się bardziej do Boga?
Pewnie tak. Każdy, kto był w seminarium, nawet krótko wie, że to jest wyjątkowe miejsce na ziemi. To jest kawałek nieba, który ktoś nam uchyla. Możemy chodzić po ziemi, ale jakby już żyć w niebie. Seminarium to czas modlitwy, poznania wspaniałych ludzi. Ludzi, którzy są inni niż ty. Którzy mają kilka budzików i na żaden z nich nie wstają. Mają inny apetyt, inne poczucie humoru. A ty się z nimi zaprzyjaźniasz, czegoś od nich uczysz. Nie mogłem kiedyś pojąć, jak chłopak w moim wieku może zaśpiewać psalm. A koledzy mi pokazywali, że nawet kilka melodii potrafią. Uczyłem się, więc coś mnie pociągało. Są inni ludzie. Mają różne dary, talenty. I możemy się tym podzielić. A później czas głębszego poznawania Boga. I na drugim roku pamiętam, że zaczęło się chyba w moim życiu coś, co dzisiaj można by nazwać jakimś progiem takiego doświadczenia jakiegoś duchowego upokorzenia. Ja nie chcę mówić nocy ciemnej, chociaż może w takim mikroklimacie można by to tak nazwać. Co to jest? Wydarzyło się coś dla mnie bardzo trudnego, co odsłoniło, że chcąc żyć w prawdzie, człowiek musi płacić za to dużą cenę. Przeżyłem to bardzo boleśnie. Tak patrząc po ludzku, tak psychologicznie, to może zostałem ugodzony w bardzo czuły dla mnie punkt. I później zaczęła się świadomość taka coraz głębsza tego, że w życiu, w relacjach z ludźmi, tak naprawdę do końca nikt nie jest w stanie tego drugiego człowieka zrozumieć, bo jesteśmy różnie wrażliwi, mamy różne rzeczywiście jakieś swoje doświadczenia, może też różne zranienia, ale w tym wszystkim bardzo z pomocą przyszła mi modlitwa. Bóg zawsze jest, zawsze rozumie. I od tego zaczęły się praktyki, które dzisiaj w seminarium już są bardzo częste, a mianowicie takie wieczorne adoracje. Kiedyś nie było wystawienia Najświętszego Sakramentu, później ojcowie w międzyczasie, jak już byłem księdzem, wprowadzili adoracje całogodzinne dla chętnych, w niektóre dni obowiązkowe dla wszystkich. I podczas tych adoracji, ja to dzisiaj nazywam taką duchową terapią. Ja przypominałem sobie całe moje dzieciństwo, wszystkie najtrudniejsze sytuacje, również z młodości, kiedy się dorastało, dojrzewało, kiedy człowiek uczył się życia, podejmowania odpowiedzialności za innych i też reflektowania tego, czego ja tak naprawdę w moim życiu chcę. No przecież nie zawsze człowiek od razu wszystko wiedział. Wiele rzeczy trzeba było się nauczyć i to za pewną cenę. I o tym wszystkim sobie myślałem, wspominając o tym i to wszystko oddając Panu Bogu. Wspominałem często rodzinny dom, rozmowy z rodzicami, z bratem, za którym bardzo tęskniłem. Pewnie dużą siłą duchową dla mnie była tęsknota za rodzinnym domem. I klerycy dzisiaj, kiedy również pytają o to, czy w życiu kapłana nie ma samotności, to ja mówię, że no w sumie nie wiem, bo ja się nigdy nie czułem samotny, ale chyba musi być tęsknota. Bo ta tęsknota najpierw za rodzinnym domem, ona później zostanie przekuta na miłość do parafian, a ostatecznie na tęsknotę za samym Bogiem, do którego przecież nasze całe życie ma zmierzać.
No właśnie, księże. Czyli tak naprawdę, na pewno spłycając księdza wypowiedź, ale możemy tak powiedzieć po młodzieżowemu, bo jest to audycja przecież w szczególności dedykowana młodym, że seminarium jest to takie sanatorium. Boże sanatorium, w którym głównym fizjoterapeutą jest sam Pan Bóg.
Tak, taki obraz myślę, że jest słuszny, choć każdy inny ksiądz czy kleryk ma prawo do swojego obrazu. Ja chciałbym trochę nawiązać do tego, co dzisiaj często sobie cenimy. Terapie, kursy, ćwiczenia, to pewnie wszystko jest istotne i ważne. Natomiast za naszych dawniejszych lat może nie było takiej potrzeby proszenia o pomoc specjalistów, ale każdy człowiek z tymi swoimi bolączkami, zranieniami musi stanąć kiedyś przed Bogiem i z łaski Bożej przychodzi świadomość, nad czym ja muszę pracować, gdzie we mnie ten stary człowiek mieszka i jeszcze skąd się nie chce wyprowadzić, gdzie jest ten mój egoizm, to zapatrzenie w siebie, skąd biorą się moje lęki. Do tego wszystkiego, tak mi się wydaje, patrząc dzisiaj po latach, dochodziłem na modlitwie takiej indywidualnej, kiedy przed Bogiem klęcząc oddawałem Mu te wszystkie sprawy. I tutaj bardzo ważną rolę odgrywa doświadczenie rodzinnego życia. Nauki, które z domu rodzinnego się wynosi, one dopiero mają wartość, kiedy człowiek opuszcza rodzinny dom. Wtedy zaczynało się przypominać to, jak żyli rodzice, co dla nich było ważne, co cenili, czego próbowali nas nauczyć z bratem. Obok tego jest jeszcze doświadczenie wspólnoty. Każdy, kto jest w seminarium, poświadczy, że to jest mocna więź, kiedy no, w sumie 24 godziny na dobę jesteś z ludźmi, z nimi się uczysz, pracujesz, jesz, modlisz. To są silne więzi. One później po latach, pomimo tego, że cały rok się nie widzimy, kiedy jest spotkanie kursowe, tak to nazywamy, czyli spotkanie tej klasy, tej grupy studiów z danego rocznika, my cieszymy się na te spotkania. Lubimy być razem, żeby powspominać, żeby zawsze w atmosferze radości, nawet o tym, co było bardzo trudne, z humorem wspominać i wyciągać dzisiaj wnioski dla siebie, żeby jeszcze bardziej chciało nam się żyć, rozwijać i wierzyć w to, co kiedyś wspólnie jako młodzi ludzie w seminarium uwierzyliśmy.
Księże, to porozmawiajmy może teraz o Dniu Święceń Kapłańskich jako takie zwieńczenie tej całej drogi kilkuletniej życia w seminarium.
To był dzień zupełnie wyjątkowy. Na tyle wyjątkowy, że pamięć wiele rzeczy zaciera. Ja zapamiętałem z tego dnia święceń, że Pan Bóg okazał nam wielką łaskę i życzliwość, dając ten wielki dar powołania. Takie dziwne może, ale pamiętam, jak wiele kwiatów otrzymałem od ludzi. I pamiętam, że z wielką troską o ten dar, który jest przecież tak krótkotrwały, moja mama, chyba jeszcze z jedną ciocią czy z kuzynką, zaczęły przy tych kwiatach pracować, żeby ocalić jak najwięcej, żeby te kwiaty mogły pójść do kościoła, do Matki Bożej. I tutaj to, co dla mnie w kapłaństwie najważniejsze, może nawet jeszcze ważniejsze od świadomości tego dnia święceń, a nawet dnia prymicji, to jest to, co działo się później. Takie powolne odkrywanie, jak wielką rolę w moim życiu, jako dziecka, młodzieńca, który rozeznaje powołanie, później w seminarium i wreszcie w życiu kapłańskim, ma Matka Boża, Maryja. Jeżeli tak można powiedzieć, to właśnie jej chciałbym tę audycję zadedykować, a jednocześnie pokazać rodzicom, jeśli mnie słuchają, jak bardzo ważne jest prowadzenie ludzi do Maryi, swoich dzieci do Maryi, do tych, za których bierzecie odpowiedzialność. Pamiętam po maturze, każdy z nas razem z dyplomem otrzymał różę, kwiat. Ja pamiętam, tak mnie rodzice wychowali, że pobiegłem pierwsze co, to do kościoła, aby ten kwiat zanieść przed ołtarz. Dzisiaj wiem, że to nie jest tylko czynność symboliczna, że taka jest powaga i taki jest sens naszej religijności. To, co jest piękne w naszym życiu, tak jak kwiaty, żeby to zanosić Bogu. A to jest przecież takie proste, bo każde dziecko wie, że jak się mamy kocha, to się dla niej kwiaty zrywa. I życie kapłańskie to jest takie zbieranie bukietów dla Maryi. Czasami można się naciąć, jak chce się zerwać piękną różę, a ona ma kolce. Trzeba się dużo napracować, żeby pewne kwiaty dusz ludzkich pozyskać dla Boga. Ale na tym polega kapłaństwo. Aby, tak jak Pan Jezus mówił do rybaków, łowić dusze ludzkie na morzach. Ja uważam, że to jest zbieranie w bukiety, tak jak się to robiło szczególnie w maju na łące, pięknych kwiatów dla mamy. Bo mama tak bardzo kocha, ona zasłużyła sobie na to, żeby mieć od nas piękne bukiety. I chyba prościej, a jednocześnie bardziej autentycznie na temat kapłaństwa nie potrafię powiedzieć, jak właśnie tym obrazem. To jest zbieranie z miłości Boga, Ojca, kwiatów dla mamy. Dlaczego? Gdzie w tym wszystkim Jezus? Przecież On powinien być w centrum. No właśnie, bo On też tak robił. Jako dziecko, chociaż Pismo Święte o tym nie mówi. Ale możemy być pewni, że jak każdy chłopiec zbierał kwiaty dla swojej mamy.
Często się mówi tak, księże, że obecność kwiatów na ziemi świadczy o obecności gdzieś tam nieba. I wypowiedź księdza właśnie jest dowodem na to, że choć audycja młodzieżowa, choć audycja skierowana stricte do młodzieży, nie do końca do młodzieży jest kierowana, dlatego że kto ma taki wpływ na wychowanie tego młodego człowieka jak nie rodzic? Często mówi się właśnie o tym kościele na początku domowym. Dopiero potem jest ten kościół w rozumieniu szerszym społeczności kościelnej, parafialnej, ale na początku ten człowiek młody musi się odnaleźć w tym kościele domowym, jakby zapuścić korzenie, musi mieć jakieś podstawy, fundamenty do funkcjonowania potem w tym kościele parafialnym. I tutaj na chwilę zatrzymamy się w naszej ciekawej rozmowie.
A teraz zapraszamy Was do wysłuchania utworu pod tytułem Pewnej nocy łzy z oczu mych. Słuchacie audycji Dar i Tajemnica, a naszym gościem jest ksiądz dr Sławomir Kunka, wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Proszę księdza, przejdźmy do naszego tematu. Kształtuje ksiądz młodych ludzi, kleryków. Z czym zmaga się dzisiejszy kleryk, ten kleryk naszych czasów, najbardziej?
Myślę, że nic nowego pod słońcem. Zawsze kleryk zmaga się z jedną sprawą, żeby uwierzyć Bogu bardziej niż sobie. Czy to było za czasów komuny, kiedy do seminarium podsyłano nawet osoby, które były na etatach, tych, którzy chcieli Kościół od środka w jakiś sposób niszczyć? Czy dzieje się to dzisiaj, kiedy jesteśmy społeczeństwem bardzo bogatym, ale zalęknionym, wystraszonym swojego cienia, niezależnie od ustroju, jaki panuje, od tego, w jaki sposób nasze państwo gospodarczo dobrze stoi? Zawsze duchowo będzie jeden i ten sam problem. Bardziej uwierzyć Bogu niż sobie.
A jaka jest recepta na to, żeby bardziej słuchać Boga niż siebie?
Coś bardzo trudnego. Pokora. Pokora to prawda. Prawda o mnie jest taka, że Bóg bardziej mnie kocha, niż ja na to zasługuję. Że Jego świętość jest większa niż mój grzech. Zapytał również pan redaktor, co jest najtrudniejsze, jeśli dobrze tu pamiętam, na początku w byciu ojcem. Na czym to polega? To odpowiem tak trochę może żartobliwie. Najważniejsze w byciu ojcem duchownym jest oddawanie swoich wychowanków matce. Bo wszystko zaczyna się pod sercem matki. Życie biologiczne, ale też życie duchowe. Ja nie wiem, czy od samego początku ja natrafiłem, rozpoznałem tę złotą nić bycia ojcem duchownym. Ale z pewnością teraz po latach wiem, że to jest najważniejsze nasze zadanie jako ojców duchownych. W naszym seminarium obecnie jest dwóch ojców duchownych i myślę, że wspólnie to czynimy w tym samym duchu podprowadzania kleryków do tajemnicy Maryi. Pod jej sercem powołanie wzrasta, rozwija się, tak jak kiedyś rozwijało się życie Jezusa, wiecznego, jedynego, prawdziwego kapłana.
Wspomniał ksiądz o Maryi. Nie w sposób nie wspomnieć o Maryi właśnie, jeżeli chodzi o powołanie człowieka do czegokolwiek. I mówi się często, że Maryja jest właśnie wychowawczynią powołań kapłańskich. Ale wydaje mi się, że nie tylko. Dlaczego właśnie relacja z Matką Bożą jest tak ważna i powinna być ważna dla młodego człowieka?
No, jesteśmy katolikami. Nie mamy na świecie innego zadania, jak naśladować Chrystusa. Jezus. To jest cel, to jest wszystko nasze. My nie mamy nic więcej poza Jezusem. Ani pieniądze, ani dobrobyt, ani budowanie jakiejkolwiek atrapy, przyjemności czy wpływów. To wszystko to jest nic, to jest plewa, to jest próżność. Jest Jezus, Bóg, człowiek. I w tym imieniu jest cała moja radość, moje życie. Jak Jezus do nas przyszedł? Począł się pod sercem matki, narodził się z jej przeczystego łona. To ona nadała jemu jako Bogu formę człowieka. I dlatego ja właśnie jako katolik, czy jestem do kapłaństwa, czy do małżeństwa powołany, jeżeli ja chcę być jak Chrystus, kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Więc biorę mój krzyż i idę za Jezusem. Ale nie mogę zapomnieć o tej pierwszej stacji, którą Jezus uczynił, przychodząc w domie. To jest niepokalane serce Maryi. On się w nim począł. Dlatego Maryja jest taka ważna. Jako pośredniczka wszelkich łask. Jako ta, która daje nam Boga. Nie można być katolikiem, zapominając o Maryi. Nie można prawdziwie dojść do Boga inną drogą, niż On wytyczył do nas. My nie możemy popełnić błędu Lucyfera, żeby próbować zrobić coś lepiej od Boga. Nie można. Nie można przechytrzyć świętości Boga. Jeżeli On, po trzykroć święty, przychodzi do nas przez Maryję, to i ja przez Maryję pragnę pójść do Niego. Tam się spotkam z Bogiem. To jest droga pewna, najkrótsza, najpewniejsza i droga sprawdzona. W Polsce nawet osoby niewierzące, ale żyjące tutaj, czujące się całym sercem Polakami, przecież nie mogą zaprzeczyć istnienia takich wielkich osób, Polaków, jak Stefan kardynał Wyszyński, błogosławiony Kościoła, czy święty Jan Paweł II, czy ksiądz Jerzy Popiełuszko, czy ojciec Maksymilian. Nie trzeba być katolikiem, żeby na dźwięk tych imion, nazwisk poczuć mocniejsze uderzenie serca. Przecież to byli wspaniali Polacy. A jak oni doszli do swojej świętości, do tego, że tak bardzo potrafili kochać ojczyznę, oddać życie, poświęcić się dla wyższych celów? Właśnie dzięki temu, że oddali się Maryi. Tak jak Maryi oddał się Bóg. A jeszcze raz powiem na koniec tej wypowiedzi, zadaniem katolika jest jedno i to samo przez całe życie. Iść drogą Jezusa. Tylko Jezus. On jest najważniejszy. I właśnie tego uczy mnie Maryja.
Na koniec jeszcze chciałbym zadać księdzu ostatnie pytanie. Jak rozumie ksiądz słowa dar i tajemnica, które są tematem naszej dzisiejszej audycji, a są zaczerpnięte z książki świętego Jana Pawła II, właśnie o tym samym tytule?
Człowiek został stworzony przez Boga i to już jest pierwszym darem, to, że ja istnieję. I całe moje życie to są Boże dary. Kapłaństwo jest darem, małżeństwo jest darem, to, że mam matkę i to, że ma ktoś syna jako matka, to jest wszystko dar. To, że masz przyjaciela, przyjaciółkę, to, że możesz poprosić ją o rękę, że ona to przyjmie. To jest wszystko dar od Boga. Ważne, żeby to czynić z miłością. Kapłaństwo jest wielkim darem od Boga. Niczym sobie nikt na kapłaństwo nie zasłużył. Kapłaństwo ma ogromną cenę. To jest miłosierdzie Boga odwieczne, to jest krzyż Jezusa, to są łzy Maryi, która jest na Golgocie. Ja nie zasłużyłem sobie na to, żeby być kapłanem, ale ja pragnę nim być, bo to jest dar. Tak jak na życie nie zasłużyłem sobie, ale otrzymałem je od Boga pod sercem matki. A tajemnica? No, wszyscy lubimy tajemnice, odkrywać je, one nas fascynują i pociągają. I kapłaństwo jest tajemnicą, jedną z wielu. Obok tajemnicy, jaką jest miłość, obok tajemnicy, jaką jest Maryja, obok tajemnicy, jaką jest śmierć, ofiara. To są wszystko słowa, które w swoim znaczeniu są też jakąś tajemnicą. A dla mnie pośrodku tych wszystkich słów jest to słowo najważniejsze. Bóg jako miłość też jest tajemnicą. I obdarowując swoje stworzenie własną miłością, czyni to w sposób tajemniczy. I jedną z tych tajemnic, którą ja przyjmuję jako dar, jest kapłaństwo, nie moje, ale Chrystusowe. Kapłaństwo, tutaj posłużę się słowami świętobliwego kapłana, nieżyjącego już poety, księdza Jana Twardowskiego. Mojego kapłaństwa się boję, mojego kapłaństwa się lękam, przed kapłaństwem w pył padam, przed kapłaństwem klękam. A mówiąc tak precyzyjnie, przed Bogiem, który obdarzył mnie tym darem i tajemnicą.
Naszym gościem był ksiądz dr Sławomir Kunka, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
A my już teraz zapraszamy na kolejne audycje Dar i Tajemnica w Radiu Maryja o stałej porze. A żegnają się z Wami Alicja Cychowska
i Piotr Cychowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.